Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. I oczywiście zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj temat apostolstwo chorych. Naszym głównym gościem jest ksiądz dr Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterstw apostolstwa chorych. Ksiądz już jest z nami, oczywiście telefonicznie. Halo.
Tak, Szanowni Boże, tak. Witam serdecznie panią Barbarę, panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
No i ojca Piotra Detlafa, który dzisiaj w czasie audycji jest z nami.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Ksiądz Wojciech Bartoszek w naszych audycjach właściwie jest cyklicznie. Kiedyś, proszę księdza, z tatą przyjeżdżał ksiądz. Zawsze sobie to przypomniam. Tę sytuację przypominam sobie, kiedy myśmy prowadzili audycję, a tatuś odwrócony do nas bokiem przed figurą Matki Bożej modlił się, żeby nam jakoś poszło.
Ale dopowiem też to, iż po audycjach to takim wspólnym językiem była rozmowa na temat właśnie i mojego taty, tata i też mamy od pani redaktor, tak więc to takie nasze wspólne tematy.
Jeszcze wtedy mamusia żyła i tak sobie właśnie różne rzeczy. A ja wyciągałam tatę, ponieważ panowie pochodzą ze Śląska, wyciągałam tatę na mowę śląską. Bardzo chciałam usłyszeć niektóre. Tak, to było takie piękne. Czas przechodzi po prostu i my przechodzimy, jak to się mówi pięknie, odlatujemy. Proszę księdza, apostolstwo chorych to główny nasz temat. Jak powiedziałam, ksiądz jest głównym gościem, ale po pewnym czasie połączymy także się z panią Marią Kołodziej, członkinią apostolstwa chorych, ale najpierw porozmawiamy we dwoje na temat może apostolstwa, może jakichś jeszcze innych spraw, a te inne sprawy to szczególnie pielgrzymka do Lourdes. Ale zaczniemy od apostolstwa, chociaż już o apostolstwie mówiliśmy wiele razy, ale zawsze są nowi radiosłuchacze.
Tak, tak, bo nieraz to te dwie rzeczywistości się czasami mylą. Duszpasterstwo chorych i apostolstwo chorych. One są mocno powiązane właśnie, te dwie rzeczywistości. Duszpasterstwo chorych, czyli wszystko to, co jest w służbie chorym w Kościele, a więc towarzyszenie czysto ludzkie i towarzyszenie sakramentalne.
Nie tylko na Śląsku, tylko w całym Kościele.
Tak, tak. I z tego towarzyszenia nieraz rodzi się to powołanie chorych do apostolstwa. To powołanie, które jest w życiu każdego chrześcijanina do tego apostołowania u małżonków, w rodzinie, wobec dzieci, później dzieci wobec swoich dzieci i tak dalej. I też ten szczególny moment, kiedy przychodzi, niestety tak jest, taka natura nasza, doświadczenie choroby. I tu też właśnie to apostolstwo ma szczególny wymiar.
Tak. Proszę jeszcze, żebyśmy już może pod koniec audycji nie, ale to pewnie i tak jakiś telefon będzie na ten temat, ale chodzi mi o takie formalne sprawy. Mm-hmm. Jak można przynależeć do apostolstwa?
Jeszcze raz może przywołam te trzy warunki.
No właśnie.
Temat jest trudny, coraz można powiedzieć trudniejszy, chociaż coraz to bardziej można powiedzieć i obecny w życiu naszym. Mówię trudniejszy w tym sensie, że świat jakoś odchodzi od tematu cierpienia. Nie chcę jakby tego tematu dotykać, a przecież ono nas dotyka w różny sposób. I jeszcze jakby w takim wprowadzeniem do tego jest to, że zawsze apostolstwo chorych zachęca do przyjęcia wszelkich osiągnięć medycyny, żeby poddawać się leczeniu. Mówimy tu o chorobach tych somatycznych, fizycznych, no ale wszyscy wiemy, że medycyna, pomimo tego, że się mocno rozwija, to ma swoje granice. No i przychodzi właśnie ten ból i ten i fizyczny, i ten, jak to niektórzy mówią, też taki psychiczny, duchowy, z pytaniem, dlaczego zachorowałem,
tak,
zachorowałam
takie na naturalne pytanie.
I tak dalej. I to można spożytkować, to trudne doświadczenie i tylko przez wiarę w takiej jedności z Chrystusem, w miłości ugruntowaniu, można powiedzieć, dzięki Jezusowi, dzięki jednoczeniu swojego krzyża z tym krzyżem Chrystusowym, to można powiedzieć, to ten drugi warunek. Pierwszy to jest przyjęcie tego cierpienia, jakaś akceptacja w języku psychologicznym, tutaj to możemy to określić. W zjednoczeniu z Chrystusem to ten drugi warunek. No i trzeci, ten kolejny, ofiarowanie tego trudnego doświadczenia. Często chorzy nie określają tego położenia swojego jako cierpienie, czyli no to, co doświadczamy w tym momencie, te trudności. Ofiarowanie za Kościół, za tym, często tym Kościołem to są najbliżsi, rodzina, także i ci, którzy jakby z rodziny odeszli od Kościoła, od Boga, i to często rodzice czy dziadkowie jakby w pierwszej kolejności to ofiarują za ten Kościół, czyli za najbliższych, ale tym Kościołem to także i ci, którzy pełnią te funkcje ewangelizacyjne w sensie takim ścisłym, czyli kapłani, biskupi, Ojciec Święty nade wszystko, misjonarze, szczególnie teraz pokój na Ukrainie. Tak. No i też ten ważny moment właśnie tu już przywołany za grzeszników, czyli te trzy warunki: przyjęcie cierpienia, zjednoczenie z Chrystusem, za Kościół Święty. I jeśli ktoś to odkrywa, że to jest jego właśnie taka droga, może formalnie zgłosić się do apostolstwa chorych, zadzwonić do nas i wstąpić do naszej wspólnoty, plus tego takiego formalnego jest zgłoszenia taki, że my trwamy jak gdyby w całej wspólnocie. To jest ponad 2000 osób, które formalnie jakby tutaj są we wspólnocie. Nie jesteśmy w stanie wszyscy się jakby spotkać. Są oczywiście takie pielgrzymki różnego rodzaju, ale gdy taki szczególny już czas cierpienia przychodzi, to pozostaje ta z wiary świadomość, że nie jestem sam, jestem członkiem dużej wspólnoty i sami chorzy też ofiarują te swoje cierpienia, modlitwy za siebie nawzajem, i to jest umocnieniem dla nich samych. Te osoby, które formalnie się zgłosiły, przekazujemy też dyplom przyjęcia, krzyż apostolstwa chorych.
I żeby przynależeć, trzeba do was zatelefonować, napisać, tak?
Tak, pod
konkretny adres napisać, zatelefonować na konkretny telefon. To może, nie wiem, może ksiądz teraz już poda do
sekretariatu. Okay.
Tak, bo myślę, że i tak pod koniec audycji powtórzymy.
Od razu powiem, że dzisiaj jest sekretariat nieczynny, bo od jutra bardzo zapraszam oczywiście do rozmów.
No wiadomo.
32 251 2152. Powtórzę, kierunkowy 32 251 2152.
Tak, dziękuję bardzo. Bądź napisać pod adres
ulica Marii Skłodowskiej Kiri 30/1 40058 Katowice. Powtórzę, Marii Skłodowskiej Kiri 30/1 40058 Katowice.
Tak, z tego dziękuję bardzo, to takie konkretne informacje, ale mnie zastanowiło w tej księdza wypowiedzi, tak pomyślałam sobie, czy żeby należeć, czy żeby zgłosić się do duszpasterstwa, to już trzeba te wszystkie warunki mieć, jak gdyby, proszę księdza, no, proszę się jakoś tak nie zżymać na to, co powiem, przemyślane, przeżyte i tak dalej. Czy też można być w procesie pewnym?
Oczywiście, tutaj znowu ten psychologia też podpowiada te pięć etapów dr Kibler-Ross, która przywołuje,
właśnie,
zanim następuje akceptacja, to jest bunt. I tam są też jak gdyby matematyczne te jak gdyby etapy ukazane.
Tak, ale u każdego to inaczej przebiega, różnie przecież.
Tak. Dokładnie, tak. To bardziej to potem już też właśnie ten ostatni jak gdyby, znaczy nie w warunku tu jest ten element, tylko doświadczenie wspólnoty. Ja nie jestem sam, że inni podobnie jak ja przeżywam. Przy czym I jakoś tutaj przywołam także tych moich wielkich poprzedników, księdza założycieli, księdza Rękasa, księdza Szurleja i następnych. Oni byli i wielokrotnie o tym mówili. To nie jest cierpiętnictwo. To my tu nie szukamy cierpienia, my nie chcemy tego. To jest coś, co nas zastaje, co jest niezależne w pewnym sensie od nas. Dlatego trzeba się otwierać na wszelkie możliwe zdobycze medycyny, ale jeszcze raz, no, wiemy, że to nieraz jest...
I dobrze, proszę księdza, że ksiądz tutaj podkreślił ten aspekt medyczny też, bo często w tych audycjach, no, jest to Radio Maryja, radio religijne, niedobre powiedziałem, katolickie radio, i często są takie telefony, że ja się modlę, nie potrzeba mi iść do lekarza, potrzeba,
nie tak,
prawda? A ksiądz tu podkreślił w tej chwili, ale i we wcześniejszej troszeczkę wypowiedzi, że te wszystkie zdobycze medycyny trzeba wykorzystywać, żeby się, mamy obowiązek się leczyć po prostu.
Tak, no tu jest ta encyklika też Fides et ratio, no, wiara i rozum.
Tak.
One, powiedzmy, no, rozum, czyli medycyna także, nie jest przeciwko wierze, ani wiara nie jest przeciwko medycynie. To jedno i drugie tutaj współdziała. A jeśli mogę też właśnie przywołać to, że właśnie miesięcznik Apostolstwo Chorych jest też pod tym kątem jak gdyby układany, że to też jest taka nieraz profilaktyka prozdrowotna ukazywana, jeśli chodzi o konkretne też doświadczenia choroby, że to też jakoś próbujemy tutaj te tematy chorób tutaj podejmować, ale właśnie w kontekście
tym
tego...
Tym bardziej, że miesięcznik jest tematyczny. Co miesiąc jakoś tak oscylujecie wokół jakiegoś jednego zagadnienia, więc to wszystko jest bardzo ważne.
To taka forma, można powiedzieć, też to ksiądz Szurlej bodajże mówił, że to jak braknie w sensie czasu kapelana przy łóżku chorego, że musi iść do następnych, no to zostawia miesięcznik. No to też jest taki moment, kiedy można właśnie pogłębić wtedy
ten... I on o tyle jest jeszcze może ważny, to co ksiądz powiedział o towarzyszeniu przy łóżku, bo on jest, ma taki format, że łatwo go utrzymać w ręku. W tej chwili te miesięczniki czy dwumiesięczniki są bardzo duże, bardzo objętościowe, ciężkie i tak dalej, a to jest taki przyjazny.
No tak, to jakoś próbowaliśmy projektować właśnie, żeby ten papier był w miarę też taki sztywny, po to, że on się nie zgina przy czytaniu.
Tak. Proszę księdza, już właśnie ja tak troszeczkę może, nie wiem, bo już jest 13 minut po 13, a więc musimy jakoś tak przejść już do tego tematu, o który najbardziej księdza może dzisiaj jakoś tak skłaniał do tego, żeby być w tej audycji dzisiaj, a więc pielgrzymka do Lourdes, pobyt w Lourdes.
Tak, przywołam może tą pierwszą myśl, pani redaktor, że jak mój tato był w audycji, to był zwrócony ku figurze właśnie Matki Bożej, ta figura, która jest po lewej stronie.
Tak,
teraz
tak, w redźwice go zwrócony do nas z tyłem. I
ale do Matki Bożej, to jest Matka Boża Fatimska. A my właśnie z chorymi z archidiecezji katowickiej, chociaż to okazało się, że to bardziej już ogólnopolska się stała ta pielgrzymka we wrześniu. Pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej w Lourdes.
Po raz kolejny zresztą.
Tak, to już czwarta pielgrzymka, właściwie też już kolejne, bo były jeszcze wcześniejsze, ale tak duża, można powiedzieć, od 10 do 15 września. I to jakoś myślę, że to doświadczenie, tu nie chodzi o jakąś wiedzę, ale też i doświadczenie warto przywołać i od razu jak gdyby do ostatniego punktu warto też w tej perspektywie na to spojrzeć, że tu nie chodzi tylko o Lourdes jako konkretne miejsce tam, chociaż o nim może powiemy za chwileczkę, ale tu chodzi o to doświadczenie, co wokół Lourdes się dzieje, także w parafii, bo na przykład nabożeństwo lurdzkie podczas Dnia Chorego, który nie tylko musi być 11 lutego w parafii obchodzonym, no przecież jest przełożeniem 1:1, tak można powiedzieć, tego doświadczenia z Lourdes w parafii. I to też jest ciekawe, że te cudowne uzdrowienia w sensie fizycznym, które Kościół uznał i które też zostały do publicznej wiedzy podane, to znaczna część tych uzdrowień, jest ich ponad 80, znaczna część tych uzdrowień jest poza Lourdes. To, że wiele osób przywołując, czy modląc się za stolicę Matki Bożej z Lourdes, gdzieś tam na świecie, są uzdrowione, to też Kościół w taki sposób uznaje te uzdrowienia. To właśnie chcemy jak gdyby w tej perspektywie parafialnej niejako spojrzeć na to, co miało miejsce tam we wrześniu w Lourdes.
Tak. Też pomyślałam sobie w tym momencie, jak ksiądz mówił o tych uzdrowieniach, które dzieją się gdzieś tam właśnie w świecie, w konkretnych parafiach, w konkretnych miejscach. Przypomina mi się doświadczenie mojej przyjaciółki, która niedawno zmarła, która mówiła, że nie została na wózku pani, nie została uzdrowiona fizycznie, ale zyskała taką niesamowitą siłę i radość, więc ona czuła, że Lourdes wpłynęło na nią bardzo tak zdrowotnie, powiedziałabym najogólniej.
Tak, a to jeśli taki też przykład tak mocno dotknął moje serce też 2 tygodnie temu. Siostra Konstancja, misjonarka miłości, którą bliżej poznałem na oddziale covidowym w szpitalu tymczasowym, niestety miała ten wariant hinduski tej choroby. I dzięki opatrzności Bożej i właśnie dzięki medycynie wyszła z tego doświadczenia. Było krucho z nią. Było to, no, powiedzmy, 1,5 roku temu. I teraz niestety zmarła, ale właśnie to doświadczenie tego odchodzenia jej, no, było niezwykłe. Krótko wspomnę, że na samym końcu, już po wszystkich modlitwach przy siostrze Konstancji, przełożona poprosiła o mszę świętą. Przy wszystkich siostrach msza święta, pobożnie siostry modliły się na moment komunii świętej, gdy siostry przyjmowały Pana Jezusa pod 2 postaciami i na słowa antyfony po komunii świętej, była to msza z formularza o świętym Józefie, patronie dobrej śmierci, słowa: sługo dobry, wejdź do radości Pana. Siostry przyjmowały Pana Jezusa pod znakiem chleba. Siostra Konstancja bezpośrednio spotkała się z Panem Jezusem w tym momencie.
Tak. Proszę księdza, w takim modlitewniku pielgrzyma, który ksiądz mi przysłał na 4. archidiecezjalną pielgrzymkę Chorych do Lourdes, ksiądz umieścił swój artykuł, powiedziałabym. Nie wiem, jak to nazwać artykuł, bo nie jest to felieton, artykuł, w którym użył ksiądz takich 2 wyrażeń, ale właściwie to 3. Ale kiedy przeczytałam dokładnie ten artykuł, to okazało się, że to, co ksiądz napisał, wpisuje się w taką istotę duszpasterską, działań duszpasterskich, które są w Lourdes. A więc przyjęcie, towarzyszenie i tworzenie kościoła. Bardzo bym prosiła księdza, bo to bardzo wydaje mi się ważne, żeby skupić się na tych 3 może takich filarach, oddziaływaniach, może, nie wiem, jak to nazwać, tak? Może najpierw przyjęcie, bo te domy, do których mieszkają osoby, które jadą do Lourdes, przeważnie mają nazwę, prawda, jakiejś tam świętej Marty, świętej, tak?
Tak, a czy tak to jest nazwane we Francji? Okej, czyli przekładając to bezpośrednio na język polski, przyjęcie.
Przyjęcie, otwarcie na drugiego, powitanie, tak, jak ksiądz to tłumaczy. Tak.
Warto tutaj, ale tak troszkę jeszcze z takiej perspektywy na to spojrzeć, bo to jest bardzo ciekawe, co od tego roku, czyli 2022, dzieje się w sanktuarium w Lourdes. To jest program duszpasterski 3-letni, związany dosłownie z jednym zdaniem, które Matka Boża wypowiedziała do świętej Bernadety. Oni podzielili to jedno zdanie, czyli tworzący ten program, na 3 części, czyli 3 lata. Idź i powiedz kapłanom, to jest ten rok przyszły, aby zbudowali tutaj kościół czy kaplicę, następny rok i 2024, i żeby tutaj przyszli w procesji. Bardzo ciekawe, bo to jakby jedno zdanie, a tak głębokie jest. I właśnie w tym roku idź i powiedz kapłanom, co Matka Boża powiedziała do Bernadety podczas jednego z objawień, to stanowi tą treść. I tu,
ale w tym co programie... powiedz kapłanom?
Później to, co będziemy tu odkrywali też w tych następnych latach, czyli by
chociaż króciutko, kościół, proszę księdza.
Tworzyli Kościół, to jest ten element właśnie tego apostolstwa chorych, tu możemy, jeśli mówimy o chorych, a to się właśnie dzieje z tego z tego towarzyszenia, tej obecności, która jest przy chorym. Ten dom pielgrzyma, który wspomniała pani redaktor, Akej Notre Dame, który znajduje się blisko groty, on właśnie służy jako to przyjęcie, to takie wielkie otwarcie. Natomiast wiele osób jako wolontariuszy zaangażowanych w tworzenie tego domu. Łącznie z tym, że te osoby, które z całego świata, to nie tylko Francuzi, którzy przygotowują posiłki w tym domu, to są wolontariusze, którzy służą chorym. Też osoby, które pomagają w przemieszczeniu się chorym na wózkach, to także wolontariusze, którzy pomagają w grocie. Kiedyś, może nie teraz w kontekście epidemii, to zostało na ten rok jeszcze zawieszone, ale już w przyszłym roku mają być otwarte te baseny, w których zanurzani są chorzy w tej wodzie lurdzkiej. Również są wolontariusze. To wszystko pokazuje, że to jest takie wielkie przyjęcie osób chorych. To nie bez przesady. To określenie jest, że Lurd to jest stolica chorych w Kościele, nie tylko Francji, ale w ogóle.
Tak, to ponieważ czas nam ucieka, chociaż tu miałabym oczywiście pytania, ale przejdźmy do drugiego takiego ważnego pojęcia, towarzyszenie.
Towarzyszenie właśnie, towarzyszenie chorym. To jest szczególnie widoczne w Lourdes, gdy dowożeni są chorzy na wózkach, na tak zwanych, my to po polsku mówimy ryksze, oni to nazywają fauteuil roulant, taki wózek inwalidzki, właśnie wózek na miejsca liturgiczne, czyli tam są ważne takie momenty liturgiczne, przede wszystkim msza święta, nabożeństwo eucharystyczne popołudniowe, które kończy się w Bazylice Piusa X, indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i wieczorna procesja światła różańcowa, taka bardzo też malownicza, bo to wieczór, ciemno i wszyscy ze świecami idą i modlą się na różańcu. No, ktoś tych chorych musi popchać, ktoś musi ich im towarzyszyć. I to jest dla mnie osobiście, to jest coś, co mnie dotyka zawsze moje serce, że jak idzie właśnie, są prowadzeni chorzy w takiej kolumnie, tak równiutko ładnie, to nikt nie ma prawa wejść w tę kolumnę, jakoś wyprzedzić i tak dalej. Nie, oni są pierwsi, wszędzie, mają pierwszeństwo. W pierwszych rzędach umiejscawiani w grocie, przy ołtarzu w Bazylice Piusa X. To jest niezwykłe. No i ktoś musi pomóc w tym dowiezieniu chorych na poszczególne miejsca. Ja myślę, we Francji zwłaszcza to słyszałem, że tak to się dzieje, że czasami zdarza się tak i może coraz to częściej, że te osoby, które towarzyszą, nie do końca one są związane jakoś z wiarą i właśnie przez to towarzyszenie, przez pomoc chorym
i przez to bycie
słyszą,
blisko ludzi
dzieje,
cierpiących, tak.
Tak, oni się nawracają. U nas jeszcze jest troszeczkę na tej zasadzie, że z formacji wewnątrz Kościoła rodzi się to powołanie do służby, do diakonii. A tam już jest jakby troszkę na odwrót, że właśnie
młody z takiego
człowiek
humanitaryzmu,
tak,
prawda?
Tak, że, że młody człowiek ma w sobie to jakby zawsze potrzeby, taka wrażliwość na cierpienie. I jak on chce posłużyć i da się mu ten wózek, żeby poprowadził, czy osobę, która jest na wózku, to rodzi potem jakąś refleksję u tego młodego człowieka. A zanim ten apostolstwo chory w tym wymiarze tej ofiary cierpienia, to on najpierw widzi, ten młody człowiek, że ta starsza osoba, czy ten chory jest cierpliwy. jest, poddaje się tej służbie. Nieraz młodego, skąd on to ma? Dlaczego on w takiej sytuacji trudnej życiowej, on potrafi w taki, a nie inny sposób podejść do życia? I to jest ten pierwszy, jak gdyby, taki poziom apostolstwa chorych, można powiedzieć. Ten, takie świadectwo poddania się służbie drugiemu człowiekowi. I to, to towarzyszenie tam szczególnie jest zarysowane. Począwszy od tego, że jak przyjeżdżają grupy pielgrzymkowe, my lecieliśmy samolotem na lotnisko Tarblurt, to zaraz na lotnisku czekają wolontariusze, panowie tu akurat, w większości to panowie, którzy z różnych krajów mają plakietki, w jakich językach
rozmawiają. Można się porozumiewać, tak.
Tak, i od razu podchodzą, tu w czym pomóc, walizki przenieść i tak dalej do autobusu. Już na samym początku już to towarzyszenie jest obecne.
Proszę księdza, tak sobie myślę, bo mówimy tutaj o tym oddziaływaniu osób chorych, cierpiących, niepełnosprawnych na wolontariuszy, ale tak sobie myślę, że na pewno jest tak, że osoby właśnie te, które doświadczają pomagania, na pewno też to na nich wpływa na tyle, że one po powrocie może do siebie stają się bardziej otwarte, mniej się skupiają może na... To jest też to apostolstwo Lourdes, które może oddziaływać na osoby, które uczestniczą, na te osoby, które są podmiotami, jak gdyby, pielgrzymki.
Tak, to działa w dwie strony, dokładnie. Właśnie. O tym pisał wyraźnie też święty Jan Paweł II, Salvici Doloris. Dokładnie o to chodzi, właśnie o te dwie strony, które wzajemnie na siebie, że to nie jest tak, że to jest ciężar dla społeczeństwa, powiedzmy osoba, która jest chora, starsza i tak dalej. Wręcz odwrotnie, to jest pewne środowisko, które uczy wrażliwości, miłości. Tu na przykład przykładem są także osoby z zespołem Downa, które szczególnie uczą właśnie tej wrażliwości rodziców,
tak.
I inne,
tak.
Inne osoby, bo bez takiej wrażliwości trudno o kontakt z takimi osobami.
Proszę księdza, bo wydaje mi się, że już powiedzieliśmy sporo o istocie oddziaływania Lourdes. Czy jest to już czas, kiedy moglibyśmy zaprosić Panią Marię?
Oczywiście, jest żywe świadectwo.
Pani Mario, proszę wyłączyć teraz swój komputer. Za chwileczkę będzie do Pani telefon i zaprosimy Panią do wypowiedzi. Proszę księdza, ja myślę, że po takiej pielgrzymce, zobaczymy, co Pani Maria nam powie, ale po takiej pielgrzymce chyba uczestnicy mają w sobie dużo więcej takiego... Może idealistycznie myślę, ale takiego pokoju, czy cichości.
To jest też i ta radość. Ona często bywa taki szczegół, bo jak wracaliśmy z samolotem, znaczy i tam i z powrotem samolotem, no to z nami orkiestra też jechała.
Aha.
I nawet orkiestra wyciągnęła, tak było to tam mówione, bo to był charter, więc takie były możliwości, instrumenty tam na 12 kilometrów u góry. I no wspólna radość, śpiewanie tam właśnie też, to nawet nie tylko pokój, ale i radość jest też zaznaczona.
Tak, dziękuję bardzo. To ksiądz dr Wojciech Bartoszek, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych. Mówiliśmy teraz o oddziaływaniu Lourdes, a teraz przenosimy się do mieszkania pani Marii Kołodziej. Halo?
Halo.
Pani Mario, bardzo serdecznie Panią witam. Szczęść Boże Pani. Pani była już po raz kolejny uczestniczką pielgrzymki.
Tak.
Proszę, słuchała Pani tego, co ksiądz mówił,
tak,
na pewno uważnie.
Tak,
czy chciałaby Pani może to uzupełnić, to może niezbyt stosowne takie moje pytanie, ale czy chciałaby Pani jeszcze coś dodać od siebie?
Więc może troszeczkę określę siebie. Jestem osobą niepełnosprawną. Poruszam się, zachorowałam na chorobę Heinego Medyna jako półroczne niemowlę.
Tak,
miałam operację, która poprawiła bardzo moje, no, mój komfort życia, można tak
Ale
powiedzieć.
Ale porusza się pani jak?
Tak, od 2006 roku poruszam się o kulach.
Mhm.
Do tego czasu po prostu normalnie żyłam, miałam na tyle siłę, żeby po prostu normalnie żyć.
I należy pani do apostolstwa, prawda?
Tak, od 7 lat należę do apostolstwa chorych, z czego jestem bardzo,
no właśnie,
bardzo
co
się cieszę.
Pani to uczestnictwo w apostolstwie, to bycie w tej wspólnocie dużej, czym dla pani jest?
No przede wszystkim jest to taka wspólnota. Jeżeli mam możliwość, jeżdżę na rekolekcje właśnie z apostolstwa chorych, które są mi bardzo, bardzo pomocne. No poza tym pielgrzymki właśnie te do Lourdes, ponieważ z Matką Boską byłam związana od najmłodszych lat i było to moim takim wielkim marzeniem, żeby być po prostu Matki Bożej w Lourdes.
Mhm.
Jakoś no dostałam się tam właśnie, to dzięki apostolstwu chorych, i byłam w Lourdes po raz trzeci.
Pani Mario, chciałabym jeszcze wrócić do apostolstwa, zanim powiemy tak, może tak bardziej dokładnie o pani doświadczeniach tak, z Lourdes, bo ksiądz tutaj podkreśla, zresztą zawsze, podczas każdego pobytu, zresztą w ogóle te wspólnoty, które powstają, które skupiają ludzi chorych, niepełnosprawnych, wymagających wspierania, to mają też taką rolę, pełnią taką rolę wspierania wzajemnego się. Czy pani ma poczucie, że pani jest, no bo pielgrzymka, rozumiem, jest raz na rok, raz na dwa lata, rekolekcje też raz w roku, nawet gdyby były, no dwa razy w roku, ale jest codzienność też. Czy pani ma poczucie, że pani uczestniczy w jakiejś wspólnocie, która panią niesie, jakoś panią wspiera?
No przede wszystkim miesięczniki. To jest też tam, to jest bardzo dla mnie ważne i tam jest właśnie wiele takich artykułów, no trudno powiedzieć artykułów, ale
no, artykułów,
po prostu, które mnie buduje i wspiera, które pomaga mi w moich w tej chwili też już takie niepełnosprawności, jeżeli chodzi o poruszanie się, wychodzenie rzeczy. Poza tym w każdej chwili można zadzwonić, jeżeli ma jakiś tam, powiedzmy, problem, raczej taki duchowy, taki osobisty, nie jakieś tam problemy. I w każdej chwili można, jest człowiek wysłuchanym, jest podbudowanym, tak, że to jest, no to jest to wszystko, to apostolstwo chorych, ale też te rekolekcje też, które, bo one jednak prowadzą przez jakiś tam ten okres, jest człowiek jakby taki podbudowany psychicznie, jeżeli chodzi o chorobę czy niepełnosprawność.
Tak, dziękuję. A przejdźmy teraz do pani doświadczeń z Lourdes, bo myślę sobie tak, pani ma problemy w poruszaniu się, taka pielgrzymka, nawet myślę ze swojej perspektywy, no to jest duży wysiłek fizyczny, też psychiczny, ale też i materialny. Jak pani sobie z tym, jak pani godzi to w swoim życiu? Bo 3 razy już pani była.
Tak, byłam 3 razy. No, pierwszy raz jak byłam, no to właściwie trochę z wózka korzystałam. W tym roku korzystałam od samych Katowic już na wózku.
A więc ktoś musiał być przy pani, tak?
Tak, tak, tak.
Właśnie. A jak pani to, pani Mario, przepraszam, jak tak? pani to przeżywa, że ktoś musi być przy pani? Jak to jest?
Tak. Więc tu jest potrzebna pokora przede wszystkim, bo to nie jest takie proste przejść od razu na wózek, bo mam tą świadomość, że ktoś po prostu musi mi pomagać, za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna.
Ale to też nie jest łatwo często przyjąć, prawda, pomoc?
Oczywiście, właśnie o tym mówię, ale też jestem za to bardzo wdzięczna, bo gdyby nie te osoby, bo tam doznałam tak wiele dobroci i gdyby nie te osoby, to ja bym na tej pielgrzymce nie była. Dlatego, że po prostu sama bym nie dała rady. Także to jest bardzo, bardzo... I tam na tej pielgrzymce po prostu człowiek nie jest zostawiony w ogóle sam.
Tak, a same takie duchowe przeżycia w Lourdes, jakby pani mogła je opisać?
No przede wszystkim w ogóle przyjeżdżając do Lourdes, tam człowiek odczuwa taką ciszę. Ja osobiście
ciszę?
Czułam...
Ale przecież tam jest tak dużo ludzi. Jak pani to rozumie?
Tak, ale tam każdy, jeżeli ktoś głośniej mówi, obojętnie jaka to jest osoba z jakiej narodowości, to na ustach, żeby być cicho. Nie wolno, po prostu trzeba się zachowywać bardzo cicho. I przede wszystkim gorąca modlitwa pielgrzymów, gdzie rzadko się dużo też byłam na pielgrzymkach, ale tam naprawdę. Poza tym moje takie odczucie, że czuję tam cały czas jakby obecność tej Maryi, ja osobiście. Poza tym wszystkie msza nasza, którą przewodniczył biskup w Grocie, no jest to bardzo, bardzo wielkie przeżycie w języku polskim oczywiście. Poza tym Droga Krzyżowa, którą ksiądz Wojciech prowadził, uczestniczył też z nami biskup, więc to jest też wielkie. Wtedy tam mogą po prostu chorzy swoje intencje mówić głośno, wypraszać czy prosić. Poza tym Eucharystia, tu wspomniał ksiądz Bazyliki Podziemnej. Ale wielkim też przeżyciem, bardzo wielkim jest procesja światła ze świecami, gdzie w otoczeniu bardzo dużej ilości różnej narodowości chorych modlimy się różaniec. Jest to bardzo, bardzo wielkie. Ja to bardzo przeżywam i tu chciałam podkreślić, że nie pożegnałam się, z Matką Bożą Lourdes całkowicie, ponieważ codziennie przez internet modlę się różaniec właśnie o godzinie 21 z wszystkimi osobami chorymi, które uczestniczą w tej procesji. A w sobotę, każdą sobotę o godzinie 14:30 przez internet również jest różaniec w Grocie, gdzie modlą się księża po polsku i modlę się, wtedy uczestniczę w tym różańcu. Także jestem jakby w łączności z tą Maryją w każdym dniu.
Tak, nasuwa się pytanie, co po powrocie? Już pani powiedziała, że uczestniczy pani w różańcu, tak? Jest pani duchowo złączona, ale czy coś jeszcze? Czy taka pielgrzymka panią jakoś tak, takim trzecim elementem tego posłania z Lourdes jest tworzenie kościoła? Jak gdyby. Czym dla pani byłoby to tworzenie kościoła? Takie apostolstwo, jak gdyby, tak sobie myślę, apostolstwo w miejscu, w którym się jest, prawda?
No tak, tak, tak. Ale tu jeszcze też chciałam powiedzieć, że po powrocie, półtorej tygodnia, to akurat było, był u nas Dzień Chorego w Bazylice Świętego Wojciecha w Mikołowie. Dzień Chorego, bardzo uroczysty, gdzie to jest jakby, ja to tak mogę nazwać, jakby namiastka właśnie mszy w Lourdes, gdzie było błogosławieństwo lurdzkie indywidualne i sakrament chorych. Także to ja uważam, że jest to bardzo ważne i tak jak tam ksiądz nadmienił też o tym dniu chorych, 11 nie zawsze chorzy mogą lutego. Nie każdy chory może dostać się do kościoła, jeżeli nawet, bo jest to zima, wiadomo, to są wielkie problemy. Ale jeżeli to jest, powiedzmy, w ciągu roku, jest to wielkim takim przeżyciem dla chorego, który rzadko, powiedzmy, może się dostać do kościoła, czy ma tą możliwość. Także jak najbardziej te dni chorego powinny być w parafiach.
Mm-hmm. Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Jest już 13:40 minut, już najwyższy czas, żebyśmy oddali głos radiosłuchaczom. To tak? Mówiła pani Maria Kołodziej, ale proszę się nie wyłączać, pani Mario. Dobrze. Księże, proszę księdza,
tak?
Chciałam powiedzieć księże Wojciechu, ale pomyślałam sobie, że to będzie zbyt familiarnie.
Proszę
księdza, czy ksiądz chciałby jeszcze może jakoś tę naszą rozmowę jakoś tak jeszcze zakończyć jakąś swoją refleksją, bo oddamy głos radiosłuchaczom teraz.
Dokładnie, króciutko, bo bardziej radiosłuchacze niech też może swoje refleksje podejmą. Właśnie to, co na końcu wspomniała pani Maria, to jest jakby istota, żeby właśnie w parafii, tam gdzie mieszkamy, tam tworzyć właśnie tam, bo to między innymi dzięki pani Marii też ten Dzień Chorego tam w Mikołowie się odbył. Pamiętam, rok temu odprawiałem pogrzeb w tej parafii pani Weroniki. Ja chyba nawet wspominałem o niej.
Tej pani 104-letniej.
Dokładnie.
Tak? Ponad
tyle. Ona wstępowała do apostolstwa chorych w 1946 roku u księdza Michała Rękasa. I tam właśnie ksiądz Rękas, założyciel apostolstwa chorych w Mikołowie, był i można powiedzieć, to przez panią Marię i inne osoby to dzieło w tym konkretnym miejscu się też rozszerza i Bogu niech będą dzięki za wiarę tych osób.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to był ksiądz dr Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz apostolstwa chorych i pani Maria Kołodziej. A teraz, jeżeli Państwo zechcą, oczywiście zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą rozmowę. 56 to numer kierunkowy, 655-2355 i 655-2356, Polska Północna i Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56-655-2333 i 655-2366. Już mamy telefon. Halo? Halo?
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Amen, nie ja, Anna. Pytanie skierować do księdza. Ja byłam w lutce, ale wiem, że tak przypuszczam, że chorzy tam powierzają swoje zdrowie, swoje choroby w stawiennictwu Matki Bożej o uleczenie, ale czasem bywa tak, że trzeba powierzyć już swoje życie w ręce Boga i przejść do Boga. I chciałam zapytać, jaka jest różnica wobec możliwości zbawienia, życia zbawionym, życia wiecznego dla chorego, który przed śmiercią uzyska sakrament chorych, a dla chorego, który przed śmiercią dostąpi sakramentu spowiedzi i komunii świętej Eucharystii? I czy wtedy w takiej sytuacji też udziela się sakramentu chorych? A chcę powiedzieć, że chodzi o chorego, który ma kontakt z rzeczywistością, nie jest nieprzytomny. To jest w maseczce tlenowej, ale maseczkę można byłoby na chwilę zdjąć, powiedzmy, na czas spowiedzi. I właśnie, gdyby była trudność w przełknięciu hostii Eucharystii, czy wtedy taki chory może popić czystą wodą, czy nie? Czy tylko wtedy udziela się sakramentu namaszczenia chorych?
Tak.
To jest dla mnie ważne, bo nie wiem, czy sakrament chorych jest
wystarczający jak gdyby. Tak, rozumiemy Panią, bardzo dziękujemy za to pytanie. Ksiądz, dajmy księdzu szansę odpowiedzi.
Bardzo dziękuję Pani Anno za ten głos, za te słowa. Nieraz chorzy przywiązują wagę i tak dobrze jest do wody z Lourdes, ale to jest sakramentalium. A najważniejsza droga jedności z Bogiem to sakrament. Szczególnie sakramenty uzdrowienia, czyli spowiedź święta i namaszczenie chorych i też w powiązaniu z komunią świętą. I namaszczenie chorych rzeczywiście ma niezwykłą też wartość. Tu nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.
Namaszczenie chorych, proszę księdza, czy sakrament chorych? Jak to,
to
czy,
jest sakrament
czy to samo?
Namaszczenia chorych. Namaszczenie tak. chorych. Mm-hmm. Namaszczenie chorych. Czasami to już chyba mniej chyba świadomości, powiedzmy, wiernych jest to, że jak ktoś się przyjmuje, to jest to ostatnie namaszczenie
tak.
i to czasami lęk rodzi się
rodziny,
z tego względu. Warto wsłuchać w słowa tej liturgii namaszczenia chorych, w której te słowa, te modlitwy wyraźnie wskazują na modlitwę o uzdrowienie, o umocnienie wiary, o umocnienie też takie fizyczne, też powierzenie siebie właśnie Panu Bogu. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem tam ten niuans dotyczący, czy jest ktoś świadomy, czy nieświadomy. W przypadku podstawowa zasada, przyjmujemy namaszczenie chorych w stanie łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi świętej, chyba że normalnie przyjmujemy komunię świętą, więc to jest też ten stan łaski uświęcającej. No i dla osoby, która jest chora w starszym wieku. I naturalnie jest to, że jest świadoma. Najlepiej byłoby to, że sama osoba chora prosi o to namaszczenie chorych. To często jest z drugiej strony, że ksiądz prosi, zachęca do tego namaszczenia chorych. A co w sytuacji, kiedy chory jest nieprzytomny? Jeśli wiemy, że ta osoba była wierząca, praktykująca, a jest w stanie na przykład śpiączki farmakologicznej, to można udzielić tego sakramentu namaszczenia chorych. I ja nie wiem, czy przywoływałem też, miałem to doświadczenie w szpitalu tymczasowym, to był na oddziale na intensywnej opieki medycznej, kiedy po wybudzeniu pacjentka mówiła mi, gdy ona dowiedziała się o tym, że przyjęła namaszczenie chorych, no dzięki Bogu i dzięki właśnie medycynie wróciła, bo niestety nie wszyscy, czy może i większość odchodziła do wieczności tam, a ona wróciła i potem wyszła na własnych nogach ze szpitala i ona mówiła, proszę księdza, niech o tym ksiądz mówi, więc to mówię, że to wierzy ona, ja również, że to dzięki namaszczeniu chorych ona powróciła do zdrowia. Nie zawsze się tak dzieje, bo wiele osób tam na tym oddziale intensywnej opieki medycznej przyjmowało to namaszczenie chorych i odchodziło też do wieczności. My wierzymy, że to jest sakrament, który prowadzi chorego do jedności z wiarą, z Bogiem. Jeśli ta osoba po namaszczeniu chorych, a nie była w stanie łaski uświęcającej i potem przyjęła namaszczenie chorych, jest pouczona przez księdza, że przyjęła namaszczenie chorych, to powinna ta osoba pójść potem do
tak, jeżeli odzyska
świętej.
Siły, tak.
Tak.
Proszę księdza, ja myślę, że dla pani Joanny i może dla innych jeszcze osób, bo pani Joanna miała jeszcze takie dodatkowe pytanie, woda
proszę.
I tak dalej, ale już nie będziemy w to wchodzić. Może taka rada, w szpitalach są kapelani. Można z tymi pytaniami,
prosić.
Prawda, takimi,
tak.
takimi drobnymi, to może nie są drobne, ale z tymi szczegółowymi
ważne,
pytaniami, ważne. Można się zwrócić do kapelana, prawda?
To od strony nawet tego prawa cywilnego warto też tu to uświadomić sobie, że pacjent w każdym szpitalu, w każdej jednostce medycznej w Polsce ma prawo do opieki
właśnie.
Duchowej.
Mm.
I jeśli nawet no, nie ma gdzieś tam kapelana, to można zgłosić to pielęgniarce oddziałowej i poprosić o to, żeby w jakiś sposób ta opieka duchowa została zabezpieczona.
Tak.
Zapewniona.
Tak, dziękuję bardzo. Proszę księdza, czy mamy telefon? To słuchamy. Halo? Radio Maria. Tak, słuchamy pani.
Dzień Boże, pozdrawiam panią Basię.
Szczęść Boże.
I pozdrawiam księdza. Bardzo serdecznie i dziękuję za tą audycję, bardzo dziękuję, że jest taka audycja o chorych, bo chorzy, oni potrzebują tej modlitwy, chociaż sami bardzo dużo zanoszą do Matki Bożej Różańcowej. Zwrócę się do pani Marii, która na wózku właśnie wypowiadała się, bo ja, pani Basiu, tyle lat pielgrzymując na Jasną Górę, nie byłam w Lourdes, nie, ale... Zawsze, każdego dnia, nie październik się dzisiaj prawie, że kończy.
Tylko codziennie pewnie.
Codziennie, tak. Przez lata odmawiam i to jest też Matka Boża, tak jak prosiła w Lourdes Bernadette, to my łączymy się właśnie z nią chorzy. Ja też łączę się każdego dnia, tak jakbym była w tym Lourdes, prawda?
Tak.
No i właśnie bardzo, bardzo, ale serdecznie dziękuję za tą audycję. Pozdrawiam wolontariuszy, którzy właśnie pielgrzymując na Jasną Górę, oni też u nas w grupach ciągnęli chorych wózki. Za to im bardzo mogę się właśnie na tej audycji wypowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. My dziękujemy za to, że pani powiedziała, że mówimy dzisiaj o Lourdes, o pielgrzymowaniu, ale przecież w swoim domu można i właściwie jesteśmy wezwani do tego. Mamy taką szansę, żeby modlić się. Dziękuję bardzo. Proszę księdza, bo ja tak uprzedziłam troszkę księdza tu.
Pięknie. Tak. Ja króciutko, bo jeszcze dajmy głos może radiosłuchaczom. Bo wyobrażamy sobie Lourdes teraz i tak jest, jako piękne, duże sanktuarium u podnóża Pirenejów. I tak jest. Ale warto przywołać to, że 150 lat temu Lourdes to ta miejscowość była zupełnie na jakichś peryferiach świata i Matka Boża wybrała taką osobę do tych wielkich spraw, które jej przekazała, czyli Bernadette.
Nikt by nie pomyślał, że to
była
właśnie
gdzieś zupełnie z marginesu też właśnie społecznego. I w takim miejscu się objawiła, czyli w grocie, tam był wypad świń. To nam wszystko pokazuje, że to dla Matki Najświętszej jest najważniejsze, to serce człowieka i gdziekolwiek, im bardziej też jakieś może doświadczenie biedy ludzkiej, to tym bardziej wtedy Matka Boża przychodzi.
Ja sobie często myślę, że to jest jakiś znak dla nas, że właśnie te objawienia są w takich wobec ludzi, którzy mówią, ja ostatnio czytam dużo, dużo świętą Faustynę, właściwie codziennie, gdzie ona mówi, no jestem przecież nędza, Panie Jezu, Ty mi każesz coś robić, prawda, ja jestem taka nędza, a Jezus jej odpowiada, ja wiem, że Ty jesteś nędza, ale ja do Ciebie mówię.
Tak.
Dziękuję bardzo, odbieramy telefon następny, halo?
Mogę mówić już, tak?
Tak, oczywiście, czekamy na...
Szczęść Boże, księżą i pani redaktor. Ja chciałam o taką bardzo smutną stronę zapytać, czy wyprawy, i o koszta. Bo ja właśnie byłam w 2008 roku, oczywiście byłam nie tylko w tym celu we Francji, ale między innymi i w tym poważnym celu. I tak strasznie drogo kosztował pociąg z Paryża do Lourdes. Już nie mówię o noclegach. Oczywiście nie byłam z apostolstwem chorych związana. I teraz bym już musiała raczej być. Więc pytam o to, bo to jest istotna sprawa. Ja nawet nie mogłam nocować w Lourdes, tylko byłam do pewnego fragmentu procesji, a potem musiałam zdążyć na pociąg, bo koszta były ogromne, prawie 800 zł kosztował bilet z Paryża do Lourdes. Więc to było oczywiście dawno, w 2008 roku, w roku, że tak powiem, rocznicy Lourdes. Dlatego mnie interesuje ta strona, bo tutaj też trzeba o tym myśleć kategoriami realnymi. Oczywiście przeżyłam bardzo głęboko, chociaż tak jak mówię, byłam przerażona sumami i tak dalej, ale to jest dla mnie istotne w tym momencie, kiedy ja już jestem słaba i jak to może wyglądać właśnie od strony finansowej.
Tak, dziękuję bardzo. Myśmy mówili na początku, że jest to wysiłek fizyczny, psychiczny, duchowy i materialny. Proszę księdza.
No niestety, to jest często bariera, która jest trudna do przyjęcia. Niemniej no, to są pielgrzymki, które odbywają się raz na dwa. W tym przypadku to było po 3 latach. Warto dodać też to, że to jest też wysiłek wielu sponsorów. Pomimo tego, że jest to stosunkowo droga pielgrzymka, to i tak jest sporo jeszcze sponsorów, którzy pomagają. My tutaj nie dotknęliśmy tych tematów, chociaż króciutko tylko wspomnę.
Ale nie mówmy konkretnie o nazwiskach, ani firmach.
Nie. Tak? Ja tylko chcę powiedzieć, że tu jak gdyby w te organizacje tej pielgrzymki włączeni są lekarze, pielęgniarki, to jest...
Którzy nie zarabiają na tym.
Absolutnie. To oni na własnym też, powiedzmy, czasie urlopowym też po części też uczestniczą w kosztach tej pielgrzymki, więc to jest też oprócz tego grona wolontariuszy są i takie osoby, więc jest to naprawdę tutaj z każdej strony wielki wysiłek, także i ten finansowy. Dlatego to jeszcze raz wracam do tego wątku, że to, co jest w Lourdes, może być doświadczeniem także w parafii.
Właśnie. Dobrze byłoby, gdyby tak jak ksiądz już od pewnego czasu jak gdyby apeluje, czy jakoś przypomina nam, prawda, że żyjemy tu i teraz, w konkretnej parafii.
I tu pani Maria, piękne też to świadectwo, tak, o tym Mikołowie, o tym parafialnym dniu chorego, 1,5 tygodnia po zakończeniu pielgrzymki powiedziała.
Tak, dziękuję bardzo. Może już będziemy kończyć nasze spotkanie za chwileczkę, godzina 14. Dzisiaj tak jakoś tak się czujemy, godzinę później zaczęliśmy. Ja przynajmniej to czuję mocno. Proszę księdza, na koniec i pani Mario, może na koniec jeszcze powiedzmy telefony, kontakt do was. Dobrze? I może takie najbliższe plany, bo ksiądz przecież organizuje rekolekcje systematycznie.
Akurat w tym roku przeżywamy w apostolstwie chorych, to jest 7. rok nowenny przed stuleciem całej wspólnoty w świecie, rok poświęcony Matce Najświętszej. My go chcemy zakończyć 8 grudnia. I ten grudniowy numer apostolstwa chorych, który jest obecnie w przygotowaniu, on będzie też w tym takim nurcie takiego już bezpośredniego przygotowania, oddania siebie Matce Najświętszej. I bardzo zachęcam chorych, także i tych czytelników miesięcznika i członków apostolstwa chorych, by szczególnie w tym dniu, czyli 8 grudnia, w duchowy sposób ofiarowali siebie, by złożyli taki akt ofiarowania siebie Matce Najświętszej. Można posłużyć się też tą modlitwą, która będzie w grudniowym numerze apostolstwa chorych, a symbolicznie, faktycznie 8 grudnia w parafii Wniebowzięcia w Katowicach na ulicy Granicznej też będzie msza święta z taką modlitwą ofiarowania siebie chorych, apostolstwa chorych Matce Najświętszej.
Tak, dziękuję bardzo. A jak można do was zadzwonić na stronie? Proszę jeszcze podać, bo mamy jeszcze jedną minutkę.
Jeszcze raz powtórzę, więc apostolstwo chorych, siedziba jest w Katowicach, także ktoś, kto tutaj na Śląsku mieszka, zapraszamy. To z niedalekiej odległości od katedry, a nasz numer telefonu, sekretariat czynny jest od 8 do 16, 32 251 21 52, powtórzę, 32 251 21 52. Tam też w sekretariacie można zamówić prenumeratę naszego miesięcznika Apostolstwo Chorych.
Tak, dziękuję. I pani Maria, pani Mario?
Tak. Tak,
czy pani zechciałaby na koniec może jakieś, może jakąś refleksję, może apel do innych osób?
No właśnie, ja bym też tak apelowała, jeżeli ktoś ma ten internet, żeby mógł się też po prostu modlić ten różaniec w grocie, bo to też jest bardzo, łączy się człowiek z Maryją. No i... Po prostu, żeby ja polecam też Apostolstwo Chorych, z którego wracam bardzo często do różnych tych
artykułów, różnych pewnie numerów, tak, prawda, tak, szuka
tak,
pani.
Tak, tak, tak. Ja niestety, jeżeli ktoś chce, pożyczę, ale proszę o odwrócenie. Tak, zwrócenie, bo mam uporządkowane i są takie, czasami po prostu coś mi wpada, czy się spotykam z tym, wtedy wracam do tych miesięczników i czytam. Tak. I bardzo, bardzo polecam jak najbardziej wokół po moich znajomych, bo też można...
A więc pani apostołuje, pani Mario. Tak, no. Ja tak spytałam panią, co po Lourdes, co w parafii, co w życiu. A teraz się okazuje, że pani podaje apostolstwo, że pani mówi o apostolstwie, więc to bardzo ważne.
No, staram się, ponieważ uważam, że w ogóle osoba starsza nie musi być chora czy niepełnosprawna, nie z tej, ale dla każdego jest to bardzo pomocne.
Tak, dziękuję bardzo,
dla
pani Mario.
Osobie również dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo księdzu Wojciechowi Bartoszkowi, Krajowemu Duszpasterzowi Apostolstwa Chorych. Księże, bardzo serdecznie dziękuję i życzę światła Ducha Świętego na całą działalność. Oraz pani Marii Kołodziej bardzo serdecznie dziękuję, życząc tego samego. Dziękuję bardzo ojcu Piotrowi za bycie z nami, radiosłuchaczom, którzy słuchali, włączyli się w naszą audycję. Za tydzień, proszę państwa, zapraszam na spotkanie z Apostolstwem Dobrej Śmierci. To już będzie po dniu Wszystkich Świętych i Dniu Zmarłych, więc spotkamy się z księdzem doktorem Bogdanem Kulikiem, eschatologiem. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.